Bogdan Sadowski, dzień dobry. Nasz gość Jarosław Porwich, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam bardzo serdecznie.
Jak pan ocenia kończącą się już kampanię wyborczą? Jaka była?
No teraz w ostatniej fazie nabiera dynamizmu i też można powiedzieć, że od jakiegoś czasu, od jakiegoś miesiąca można powiedzieć, że rzeczywiście no, to tempo było takie nawet dość mocne. Kampania była dość interesująca.
Ale była taka sama jak wcześniejsze kampanie prezydenckie, czy odbiegała tutaj od przyjętych standardów?
Nie, mi się wydaje, że tych aspektów merytorycznych troszeczkę zabrakło mimo wszystko ze strony poszczególnych kandydatów, ale nie wszystkich, także no można było się wsłuchać naprawdę w ciekawe propozycje, ale co niektórzy kandydaci, mówię o całej jedenastce, kilku z nich no zdecydowanie odbiegało od czubki, od głównych liderów peletonu.
No, na pewno była inna ze względu na sytuację epidemiologiczną.
No na pewno tak, choć to też nie miało tak aż olbrzymiego znaczenia. Powiem tak, w telewizji rzeczywiście, no w każdej jednej telewizji kandydatów było całe mnóstwo. Na ulicach miast również kandydaci rozjeżdżali się po całej Polsce.
No właśnie co innego mówili, że no niektórzy przynajmniej narzekali, że nie mogą prowadzić kampanii, bo nie można było organizować zgromadzeń.
Nie, no być może będą chcieli w ten sposób uzasadnić swój słaby wynik wyborczy. Natomiast tutaj pełna, że tak powiem, możliwość była w internecie, w środkach masowego przekazu, no i oczywiście na ulicach polskich miast. No, można było się spotkać z każdym jednym kandydatem, praktycznie w każdym jednym mieście, co najmniej wojewódzkim, że nie wspomnę, że powiatowym również.
A zgodzi się pan, że miała z tym dwa oblicza, do 10 maja i po 10 maja?
No wie pan, już nie chcę wchodzić w te niuanse dotyczące tej pierwszej, że tak powiem, tej pierwszej daty, która była określona. Natomiast ja myślę, że każdy, kto chciał poznać kandydata jednego czy drugiego, no to miał taką okazję, miał taką możliwość, wyrobić sobie pogląd na temat poszczególnych kandydatów i w sposób świadomy na pewno będzie mógł oddać swój głos.
Dobrze się stało?
W najbliższą niedzielę.
Czy źle się stało, że 10 maja wyborów nie było?
Z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle.
No z punktu widzenia na przykład kandydata Koalicji Obywatelskiej, to dobrze się stało.
No tak, rzeczywiście. No tutaj doszło do takich dziwnych zachowań, tak? Z jednej strony tutaj bardzo mocno kwestionowali zasadność przeprowadzenia wyborów 10 maja, mówiąc o tak zwanych morderczych kopertach, czy zabójczych kopertach. Natomiast później, kiedy już dano im możliwość zmiany kandydata, no to już wtedy ten problem u nich zniknął. Także mieli okazję wystawić nowego kandydata.
No tutaj
tego, że ten poprzedni był ponoć najlepszy, z najlepszych, ale no tak się stało, a nie
tutaj
inaczej.
Doszliśmy do momentu, że kampanię też można podzielić na inne dwie części. Do momentu, jak uczestniczyła w nich Małgorzata Kidawa-Błońska i jak zaczął kandydować Rafał Trzaskowski.
No tak, panie redaktorze.
Który ponad zresetował kampanię poprzednią.
Ale ja bym się, panie redaktorze, na tym nie koncentrował. Ja bym się koncentrował na tym, że jest po prostu jeden świetny kandydat dla Polski. Jeden, który buduje podmiotowość naszego kraju, który rzeczywiście ma jakieś konkretne propozycje, ma jakąś wizję, chce kontynuować pewne kwestie. Mówię oczywiście o kandydacie panu prezydencie Andrzeju Dudzie i na nim ja się najbardziej koncentrowałem, ponieważ dla mnie jest rzeczą zasadną, nadrzędną, dobro Polski i Polaków. Ale tylko może to nastąpić w wypadku, kiedy Sejm będzie współpracował z prezydentem, a prezydent no, nie będzie tym hamulcowym, jakby to się mogło wydarzyć w przypadku, kiedy kandydatem zostałby kto inny.
To zderzyły czy nie zderzyły się dwie wizje Polski? Jeśli sprowadzimy to do dwóch kandydatów, którzy sondażowo mają na głosów najwięcej.
Panie redaktorze, dużo mówi teraz pan Rafał Trzaskowski o różnych kwestiach, natomiast nijak się ma te programy, te jego zapowiedzi.
No ostatnio pochwalił programy
opinie.
Społeczne.
No, panie redaktorze, ostatnio. Ale nie jak to się ma do tego, co on robił dotychczas, jak działał dotychczas, jakie decyzje podejmował jego ugrupowanie. Bo ja przypomnę tutaj chociażby temat 500+, tak? No to Platforma Obywatelska no nie głosowała za programem 500+. Platforma Obywatelska głosowała też przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego i mówię tutaj o całej formacji politycznej z panem Trzaskowskim na czele, ale też mówię tutaj o poszczególnych też parlamentarzystach, chociażby z województwa lubuskiego, takich jak poseł Sibińska. Ona głosowała przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego i nie głosowała za programem 500+. Natomiast teraz wszyscy huralnie obwieszczają, że oczywiście są za tymi rozwiązaniami, że te rozwiązania będą utrzymywane. Ja w to po prostu nie wierzę.
No ja ostatnio usłyszałem właśnie, jeśli pan o tym mówi, od kandydata Rafała Trzaskowskiego, że trzeba słuchać ludzi.
Panie redaktorze.
Jeśli chodzi o kontynuację programu
społecznego. Panie redaktorze, ja byłem w Sejmie i widziałem pracowałem w Komisji Spraw Społecznych i Rodziny, wtedy kiedy wprowadzane były rozwiązania pod tytułem obniżenie wieku emerytalnego, program 500+, czy podwyższenie płacy minimalnej, czy ustalenie stawki godzinowej. I przedstawiciele Platformy bardzo mocno torpedowali te rozwiązania, bardzo mocno. W tych posiedzeniach komisji też uczestniczyła pani minister Rafalska i też była tego świadkiem. Także wie pan, no, nie za bardzo mi się chce wierzyć, że ktoś teraz optuje za tym rozwiązaniem, a wcześniej działał bardzo mocno przeciwko tym rozwiązaniom. Także mi się wydaje, że no to jest takie troszeczkę kłamliwe z ich strony.
No dobrze, to mówimy o rozwiązaniach, które już dawno były wprowadzone, a o tych, które są od niedawna z nami, czyli tarcze antykryzysowe, też dodatek solidarnościowy.
Panie dyrektorze, no to są naprawdę konkretne rozwiązania, które docierają do Polaków. No i to jest niezmiernie istotna sprawa. Teraz mamy, wiadomo, temat pod tytułem koronawirus i powiem tak, idą olbrzymie pieniądze do polskich firm, do polskich przedsiębiorców, które mają między innymi na celu te pieniądze to, ażeby te firmy przetrwały na rynku, ażeby utrzymać miejsca pracy. W skali kraju to już jest 100 miliardów złotych, w skali województwa to już jest prawie 2 miliardy złotych. W Gorzowie Wielkopolskim też rozmawiałem z wieloma przedsiębiorcami i oni są naprawdę w wielkim szoku, że te pieniądze tak szybko do nich docierają. Ja powiem tak, rozmawiałem z jednym, drugim, trzecim przedsiębiorcą i oni jednego dnia złożyli wniosek o dofinansowanie, tak, o pieniądze w Polskim Funduszu Rozwoju. No i następnego dnia pieniądze już się pojawiały na koncie, także byli naprawdę w wielkim szoku. To zostało naprawdę świetnie zorganizowane. I tak będzie, dopóki, panie redaktorze, no, będzie rządzić to ugrupowanie, które obecnie rządzi, tak? I będzie miało wsparcie przy tym kandydata na prezydenta.
No dobrze, dystrybucja pieniędzy, akurat my sobie z tym świetnie tutaj radzimy, ale są samorządy w Polsce, które sobie z tym słabo radzą albo nie radzą.
No właśnie, panie redaktorze, i tu się kłania to, że jednak niektórym bardziej przyświeca interes polityczny niż interes Polaków i Polski jako całości. I to jest bardzo smutne. Mówię tutaj chociażby o prezydencie Trzaskowskim, bo tam w Warszawie bardzo, bardzo te sprawy kuleją, jeżeli chodzi o kierowanie strumienia pieniędzy do poszczególnych przedsiębiorców. Ten temat kuleje bardzo mocno w Poznaniu, bo też mam kolegów, którzy prowadzą firmy w Poznaniu. No to wygląda nie najlepiej. No po prostu wydłużając ten okres oczekiwania na te pieniądze, na te wsparcie rządu, no oni próbują jak gdyby zniechęcić do tego, ażeby ktoś mógł bardziej jeszcze sympatyzować z tym ugrupowaniem rządzącym. I to jest przedkładanie po prostu swojego interesu nad interes polskich Polaków. I to mi się bardzo, bardzo nie podoba i nigdy się nie podobało.
Może trzeba zadać pytanie przedsiębiorcom, a co by było, gdyby tych pieniędzy w ramach tarcz nie było?
No tak, ale powiem panu tak, że z przedsiębiorcami rozmawiam i co by nie mówić, nawet jeżeli mają inne sympatie polityczne, no to przekonują się, naprawdę przekonują się i oczywiście wydaje mi się, że ostentacyjnie są dalece od tego, żeby tutaj popierać Prawo i Sprawiedliwość, żeby mówić, że są zwolennikami tego ugrupowania. Natomiast powiem tak, wydaje mi się, że gro z nich będzie głosować za prezydentem Andrzejem Dudą.
W niedzielę wybory. Ale wszystko wskazuje na to, że może być druga tura. A tak jak pan wie, rządzi się zupełnie innymi prawami. Jak w pana ocenie powinien się zachować, na co postawić w kampanii kandydat Zjednoczonej Prawicy Andrzej Duda w drugiej turze, jeśli do niej dojdzie?
Panie redaktorze, ja myślę, że powinien trzymać ten kierunek, który obecnie reprezentuje.
Bo oblicze kampanii może się zmienić.
Czyli panie redaktorze, oczywiście te wszystkie projekty społeczne, no ich jest naprawdę dużo. No proszę sobie przypomnieć łaskawie, z czym mieliśmy do czynienia jeszcze 6-7 lat temu. No to po prostu to był jeden wielki Armagedon, jeżeli chodzi o sprawy społeczne, bo nam tylko zabierano, a nie dawano, podczas kiedy no to my wszyscy jako Polacy budujemy ten produkt krajowy brutto, to my płacimy podatki i my chcemy po prostu, żeby te pieniądze do nas docierały, no bo tak naprawdę no taki jest sens funkcjonowania państwa, tak bynajmniej mi się wydaje. Natomiast no ja tutaj widzę, że jednak jeżeli widzę takie tendencje w dalszym ciągu do osłabiania państwa, chociażby ze strony Platformy Obywatelskiej, no bo Platforma no tutaj bardzo mocno chce powrócić do przeszłości bardzo mocno i tutaj w dalszym ciągu mówi o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, tak? No nie wiem na czym, dlaczego miałoby to nastąpić, chociaż można się domyślać, tak? Natomiast mówi także o likwidacji urzędów wojewódzkich. W dalszym ciągu no, to po prostu w sposób oczywisty osłabiłoby państwo. Tak? Na dzisiaj to się wszystko elegancko zgrywa, na dzisiaj to się wszystko elegancko zazębia. I ja się naprawdę bardzo mocno obawiam innego wyniku niż wybór prezydenta Andrzeja Dudy na prezydenta, bo to by gwarantowało co najmniej kilka rzeczy, a wymienię chociażby tylko dwie. Po pierwsze, to by gwarantowało to, że prezydent by wetował ustawy przyjmowane przez Sejm, czyli po prostu wyhamowalibyśmy ten rozwój Polski, to jest po pierwsze. Już nie mówię o takich kwestiach jak walka z Kościołem katolickim, bo to zapowiada i Trzaskowski, i ten drugi kandydat, proszę mi przypomnieć łaskawie, ale w każdym razie, no co do tego można być pewnym. Natomiast no my musimy budować tą podmiotowość Polski. Ona jest budowana i na arenie międzynarodowej i o tym mówią wskaźniki, że ten rozwój, to chcemy widzieć Polskę ambitną, tak? No po to jest przekop Mierzei Wiślanej, po to jest centralny port komunikacyjny, żeby Polska się bardzo mocno rozwijała, żeby szła do przodu. Za tym idą naprawdę też bardzo wielkie pozytywy, tak jak chociażby CPK, to 150 tysięcy miejsc pracy, to miliardy wrzucano na rynek. To później, po bardzo krótkim czasie, olbrzymie korzyści dla budżetu państwa. I to jest po prostu wizja prezydenta Andrzeja Dudy, no to jest wizja ambitnej Polski. Natomiast wizja innych kandydatów, no to jest taki powrót do uzależnienia przez struktury unijne tej całej polskiej polityki. I ja bym nie chciał tego powrotu. Na dzisiaj Polska ma naprawdę konkretną pozycję na arenie międzynarodowej. Z Polską się liczą. Liczy się też największe mocarstwo świata, jakim są Stany Zjednoczone. I nam to tylko przysparza korzyści. I musimy ten kierunek kontynuować, a nie dopuścić do tego, żeby powstała, żeby doszło do destabilizacji, tak? Do wyhamowania. To na pewno się nikomu nie opłaca. Także wydaje mi się, że warto głosować na prezydenta Andrzeja Dudę, no bo to w dalszym ciągu będzie gwarantować po prostu ten mocny kierunek. Będziemy mieli następne 5 lat rozwoju i takiego mocnego parcia do przodu, budowy silnej Polski. I to jest chyba najistotniejsze.
I to była ostatnia polityczna rozmowa w tym tygodniu w Radiu Gorzów. Jutro cisza wyborcza i w poniedziałek komentujemy
wybory. Ale apeluję jeszcze, żeby do 24 prowadzić, żeby zwolennicy Andrzeja Dudy prowadzili bardzo aktywną kampanię wyborczą. Do północy możemy bardzo intensywnie działać.
Jarosław Porwich, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję.
Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam serdecznie.